Kochani drodzy bracia i siostry, jest mi bardzo przyjemnie, że dzisiaj mogę być razem z wami. Nie muszę was gorąco witać, ale serdecznie tak, bardzo serdecznie i życzę wam daru skupienia, daru takiego przybliżenia się do Boga, albowiem muszę wam coś na początku powiedzieć, czego wam w wiadomościach nie powiedzą, bo to jest taka informacja nasza, że w ostatnim czasie pojawił się nowy, bardzo agresywny wirus, który jest gorszy od koronawirusa, który niszczy komunikację między ziemią a niebem. I on ma skutki wieczne. On osłabia system obronny. A według listu do Efezjan jest tak pięknie powiedziane, że tarcza wiary gasi wszelkie pociski szatańskie i tarcza wiary pozwala nam łączyć się z niebem bez przeszkód. Wspanialej niż to robi internet, telefon i wszystko inne. Symptomy choroby spowodowanej przez ten wirus są bardzo powszechne i znane. Brak radości, brak entuzjazmu, a przenosząc na język ducha, smutni i ciągle narzekający chrześcijanie, ciągle niezadowoleni, smutni i przygnębieni, jakby ich Bóg umarł, jakby miłość Boża straciła się i została zaniechana. Totalna słabość, brak apetytu w przeniesieniu na duchowe życie, brak apetytu na Słowo Boże, utrata smaku. Te stare, kochane syjońskie pieśni już tak nie smakują jak kiedyś. Te spotkania już nie takie jak kiedyś. Tak trudno się skupić, tak te myśli gdzieś uciekają i uciekają. Smak, gdzie ten smak? A potem trudności z oddechem, a oddechem duszy jest modlitwa. Wierzę, że tu też jest atak na tę areę naszego życia duchowego i musimy uważać, bardzo uważać. A wynikiem tego wszystkiego jest taka anemia i totalny brak energii do pracy, jakiejkolwiek pracy. I wtedy najchętniej byśmy wszystko odłożyli na bok i mieli taki, wiecie jak się to nazywa, tak zwany święty spokój. Ja mam taki pokój w sercu teraz, nic mnie nie obchodzi. Ale to nie jest Boży pokój, ten obiecany w Ewangelii. To jest najzwyklejsze lenistwo. Bardzo niebezpieczna rzecz. Wiara, o której dzisiaj chcemy powiedzieć, porozmawiać, jest tak ważna, tak niesamowicie ważna w naszym duchowym życiu, w naszych postępach, jakie chcemy robić nadal. Wiara to cudowne, niewidzialne połączenie między naszym sercem a sercem Boga. Wyobrażacie sobie takie połączenie? Ja, biedny człowiek, grzesznik, takie cudowne połączenie między moim słabym sercem a sercem tego, który wszystko tak pięknie stworzył, wszechświat, kosmos, dla którego wieczność, nieskończoność jest rzeczą normalną i najpiękniejszą, najłatwiejszą. Z takim Bogiem możemy mieć łączność. Wiara to taka niewidzialna moc, która pozwala nam rzucić się w ramiona Boga bez reszty, bez obaw, bez obaw. To jest dar. My tego sami nie możemy wypracować. W zasadzie wszystko jest darem. Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od naszego Boga. O wierze można powiedzieć, że możesz ją mieć ciągle ze sobą, bo jak blisko ciebie jest to słowo wiary, które wypływa z ust twoich. Zawsze to możesz zrobić. Gdziekolwiek jesteś, możesz prosić Boga. Możesz wyrazić do Niego zaufanie. I blisko ciebie jest również tęsknota na dnie twojego serca za Bogiem. Za Bogiem, którą tylko Bóg może zaspokoić. Innymi słowy, dlaczego to jest tak ważne? Bo wiara jest tą jedyną drogą, którą możesz wrócić do domu Ojca z pustyni grzechu. I jest też tymi jedynymi rękami, wiara, jedynymi rękami, nie ma innych, którymi możesz odebrać dar przebaczenia i dar zwycięstwa nad grzechem w twoim osobistym życiu. Zwycięstwa nad smutkiem nieprzepłakanym, nad depresją, która wielu ludzi dotyka. Zwycięstwo w naszych rękach. Cud wiary, dar wiary, piękno wiary. Chwała Bogu. I Chrystus powiedział tak, i wy, i ja muszę o tym wiedzieć, że przychodzi straszny kryzys wiary, ale taki okropny, że większy niż kryzys ekonomiczny, a kiedyś kryzys ekonomiczny położy na barki świat i Amerykę i inne kraje. Położy. Ale jest jeszcze kryzys większy niż kryzys ekonomiczny. To jest kryzys wiary. I Pan Jezus tak przez łzy powiedział, jak przyjdzie Syn Człowieczy na ziemię, to się znajdzie wiarę. Dlatego dzisiaj chcemy bardzo poważnie o pewnych rzeczach powiedzieć, bo niektórzy stoją nad przepaścią, zrobią krok dalej i mogą być pochłonięci przez otchłań, zniszczenia, niewiary, całkowitej obojętności. Nie możemy na to pozwolić. Musimy powstrzymać z pomocą Bożą nasze dzieci, niektórzy nasze wnuki, nas. Diabeł walczy o to, żeby zabrać nam to, ten dar najcudowniejszej komunikacji i więzi z kochającym Ojcem. Jest taka piękna definicja, którą chcę szybko z pamięci powiedzieć, bo znacie ją bardzo dobrze. Hebrajczyków 11 rozdział, wiersz pierwszy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Nie można podobać się Bogu bez wiary. Jest też tak powiedziane, ale to jest powiedziane w tym starym przekładzie Biblii Gdańskiej. List do Efezjan, 2 rozdział i 2 wiersz jest tam w bardzo ciekawy sposób oddany i bardzo mi właśnie to tłumaczenie jest potrzebne. W tym 2 wierszu 2 rozdziału listu do Efezjan jest powiedziane, że diabeł jest bardzo skuteczny. Jest wyjaśnione, w kim, w jakiego typu ludziach diabeł jest skuteczny. Jest tam napisane tak, Biblia Gdańska, ta najstarsza, na której się wychowaliśmy, że jest skuteczny w synach niedowiarstwa. Szatan skuteczny przez ludzi, którzy nie dowierzają Bogu. Jest tak pięknie na innym miejscu też taka natchniona definicja. Co to znaczy wierzyć? Co to jest wiara? Tak jeszcze kilka słów, bo to tak, taki porządek tego kazania wymaga. Wierzyć to znaczy ufać Bogu. Tak krystalicznie, tak bezgranicznie. Tak jak małe dzieci ufają swoim rodzicom, chociaż do końca ich nie rozumieją. Wierzyć to znaczy ufać Bogu, że i być przekonanym bez reszty, że On kocha nas i najlepiej wie, co służy naszemu dobru. Ten rodzaj wiary skłania nas do pewnych decyzji i wyborów, które polegają na tym, że w miejsce naszej nieświadomości akceptujemy Jego mądrość, w miejsce naszej bezsilności akceptujemy Jego wszechmoc, Jego sprawiedliwość w miejsce naszych grzechów. Nasze życie i wszystko, czym jesteśmy, należy już do Niego i pozwalamy, aby On nami rządził. Wierzyć, to znaczy ufać, tak ufać bezgranicznie. Jest wiele przyczyn, które osłabiają wiarę. Między innymi, gdy my koncentrujemy się więcej na tych tragediach, które mają miejsce wokół nas, na tych cierpieniach, na bólu umierających dzieci, jak tylko o tym myślimy, jak myślimy o tym ciężarze cierpienia, którego w zasadzie nikt nie potrafi sobie do końca wyobrazić, tej rzeczywistości, jaka jest z powodu zła i grzechu, to gdy się za długo nad tym zatrzymujemy, to szatan wtedy się szybciutko zbliża do nas i mówi: gdzie twój Bóg? Gdzie jest jego reakcja? Gdzie jest jego sprawiedliwość? I dlatego pierwsza rzecz. Proszę, uchwyćmy to, mocno uchwyćmy. Nie koncentrujmy się za długo na rzeczach negatywnych, na problemach, bo wtedy problemy, smutki, cierpienia staną się wielkie, coraz większe, ale Bóg coraz mniejszy, gdzieś w kąciku. Zależy, na czym się koncentrujemy. Zależy na czym. Inne powody to jest zgorszenie. Ja tak liczyłem na tego brata w zborze, na tą siostrę. I ona się tak zachowała, jak się zachowała. Zgorszenia. A Jezus mówi, to jest wkalkulowane w historię grzechu, że te zgorszenia były, będą. Ale biada tym oczywiście, którzy przynoszą zgorszenia. Biada. To też odbiera wiary, zaufanie do ludzi, do Kościoła. No ale tak naprawdę potem i do Boga. Ale są pewne dwie rzeczy, które też zabierają wiary. Jeśli mamy wyobrażenie o Bogu niezgodne z Ewangelią, jeśli uważamy, że Bóg powinien zareagować na wszystko, o co go prosimy, tak jak my to chcemy. I bardzo często niewysłuchane modlitwy, tak jak my oczekujemy, mogą sprawić to, że za chwilę pojawi się ów zły i powie: twój Bóg nie słyszy ciebie. Twój Bóg nie widzi twoich łez. Twój Bóg nie rozumie tęsknoty twojego serca. Jaka jest więc rada? Taka jest rada i to jest oczywiste, ale ja chcę to jeszcze raz powtórzyć, że nasze modlitwy powinny wyglądać tak. Jak najbardziej powinniśmy wyrażać nasze tęsknoty i pragnienia. Po to jest modlitwa. Naprawdę po to jest modlitwa. I nawet nie zaczynajmy naszych modlitw: Panie, niech się wszystko stanie z wolą twoją. Nie, ja was nie buntuję teraz, nie. Ale mówmy dosyć długo o naszych potrzebach, naszych pragnieniach, naszych tęsknotach. Po to jest modlitwa. Ale potem możemy tak troszkę dodać: Panie Boże, ale ponieważ ufamy twojej mądrości, twojej wszechmocy, to tą ostatnią decyzję zostawiamy tobie. Gdybyś miał inne zdanie na ten temat: Boże, ja ufam tak twojej miłości, że się nie pogniewam na ciebie. Nie pogniewam. Jak wielu chrześcijan przez lata historii chrześcijaństwa pogniewało się na Boga. Wiecie, takie doświadczenie krótkie z Jaworza. Pod koniec wakacji zawsze mieliśmy ewangelizację amfiteatralną, a to było pod chmurką. No to trzeba się było modlić nie tylko o dobrą frekwencję, ale o dobrą pogodę. I wiecie, kilka razy z rzędu, jakby się ktoś wziął na nas. Pogoda była do piątku, a w sobotę deszcz padał. Albo do soboty, jak mieliśmy amfiteatr w niedzielę, no to do soboty była pogoda, a w niedzielę od rana lało jak z cebra. Ja pewnego takiego poranku przyjechałem do swojego serdecznego przyjaciela, ewangelisty, którego dobrze znacie, Ottona Kukli. O 5 rano przyjechałem do niego. Jeszcze kiedyś naprawdę byłem pilny. Mówię, Otek, co my zrobimy? Otek, no co my zrobimy? On tak patrzy na mnie. A w czym problem? No przecież, no... Ani ty, ani ja nie umrzemy. Pamiętasz tych, co na arenach się modlili? A Pan Bóg ich wysłuchał inaczej niż oni się modlili i prosili. I wtedy mnie tak sprowadził na ziemię. No rzeczywiście. Przecież cała historia chrześcijaństwa to są różne napięcia. Kiedy ludzie wołali o ratunek, o wybawienie, a ten ratunek nie przychodził tak, jak oni się spodziewali. A my mamy tutaj dużo mniejszych rzeczy. Ja powiem wam, że niektórzy mówią, że teraz jest trudny czas. Nie, teraz nie jest trudny czas. Oczywiście dla tych, którzy zachorowali, zmagali się, to był trudny czas. Trudny czas to dopiero będzie. Tak naprawdę będzie dopiero trudny czas. A to, co się teraz dzieje, to jest taka przymiarka, aby sprawdzić naszą wiarę, abyśmy wiedzieli, jak się zachowujemy. Czy już się bardzo boimy? Czy mamy nadal pokój? Się bardzo boimy już, to co zrobimy później? Wiara. Totalny atak na naszą wiarę i wiarę naszych dzieci. Ale chwilka takiej dygresji, którą tak bardzo potrzebujemy teraz. Najwięksi bohaterzy wiary mieli chwilę zwątpienia. I to jest normalne, to znaczy normalne. To jest wkalkulowane w ten bój. Żebyśmy nie myśleli dzisiaj, jak tutaj siedzimy, że ci święci Boży ludzie w Biblii, to oni naprawdę byli takimi bohaterami wiary od początku do końca i nigdy nie mieli zawahań. Słuchajcie, to jest bój na śmierć i życie. Szatan nie da nam spokoju, jeżeli widzi nas, jak my bez reszty ufamy Bogu. I dlatego on wystudiował, jak podejść każdego z nas. Wystudiował. I wiecie, że pewnego dnia szatan postanowił zniszczyć Chrystusa. Jezusa w bardzo wyrafinowany sposób. Ale teraz już musimy otworzyć Biblię. Mimo to, że mamy tyle do powiedzenia dzisiaj. Wiecie, jak ja słucham na przykład Pawła Goi i tak myślę, ile on powie przez jedno kazanie, to ja dzisiaj do żony powiedziałem, wiesz, to ja muszę 5 kazań mieć, żeby powiedzieć to, co inni kaznodziejowie, którzy tak szybko mówią w ciągu jednego kazania. Ale otwieramy Biblię. Księga Mateusza, 11 rozdział. Tam właśnie jest opisana ta historia. Jezus został w straszliwy sposób zaatakowany przez szatana. Jezus. Ale drogą pośrednią. Ewangelia według świętego Mateusza, 11 rozdział i wiersz 2, 3. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć. Zapytać. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść, albo który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać kogoś innego? Jan Chrzciciel. o którym Jezus powiedział, że on jest największy ze wszystkich proroków. Za chwilkę. Wiecie, za chwilkę do tego dojdziemy. A jak mi się podoba nasz Zbawiciel. Czy ty znasz Jezusa właśnie takiego? Czy ty znasz Zbawcę właśnie takiego? I powie, Jezus Chrystus powie o tym człowieku, który zadaje dziwne pytanie, zbudowane na chwili zwątpienia, smutku. Wiecie, jak to pytanie brzmiało? Ja tak uproszczę. Panie, czy to ty? Czy to ty naprawdę jesteś tym obiecanym Mesjaszem? Bo ja nie rozumiem. Mi się tu coś nie zgadza. Wiecie, dla Jana, Chrzciciela, w pierwszej chwili uwięzienie nie było jakąś straszną rzeczą, doświadczeniem. Ale potem, gdy Jezus zachowuje się bardzo dziwnie, za każdym razem im pogłębia się doświadczenie trudności, cierpienia Jana, to tym dalej Chrystus odsuwa się od niego. Czytajcie uważnie. Jest ze 2-3 właśnie wspominki w Ewangeliach, że Jezus się oddalał od Jana. Postępuje wręcz antyduszpastersko. Tak jak się nie powinniśmy zachowywać jako kaznodziejowie, ewangeliści, oddalając się od człowieka, który jest w cierpieniu. I wiecie, to był atak na Jezusa. Jezus wtedy cierpiał bardziej niż Jan. Szatan chciał sparaliżować Jezusa w ten sposób. Bo jeśli Jan, apostoł, stracił wiarę w Niego jako Mesjasza, to cóż inni dopiero? To misja Jego jest nieskuteczna. To był atak na Pana Jezusa. Jak bardzo, innymi słowy, cierpi ojciec, gdy jego dzieci wątpią w jego dobroć, w dobroć kochającego ojca. To jest ten rodzaj cierpienia. Ale Jezus nie mówi za dużo nic. Bo wiecie, jak ludzie czasem cierpią i tracą wiarę, są w depresji. To lepiej nic nie mówić, tylko płakać z nimi. Bo wielkie, szumne słowa nie pomagają wtedy. To jest przykład 3 przyjaciół Ioba. Lepiej, gdyby oni cały czas do końca milczeli i płakali z Ijobem, a nie wymądrzali się i kombinowali w różny raki sposób. Czasem my nie potrafimy wytłumaczyć ludziom. I Pan Jezus też miał trudności. Dlatego przywołam na pamięć słowa zapisane w tym samym rozdziale, wierszu 6. A błogosławiony jest ten, kto się ze mnie nie zgorszy. Nie tyle, żeby Chrystus źle postępował i prowadził coś niewłaściwe życie. To chodzi o to, jak Jezus prowadzi swoich naśladowców, o pewne doświadczenia, o pewne rozwiązanie problemów, gdy nie jest to po naszej myśli. Błogosławiony ten, kto się nie zgorszy ze mnie. To twój Zbawiciel powiedział. Czy ty też go tak znasz? Jest kilka ciekawych wypowiedzi. Między innymi jest to wypowiedź w objawieniu świętego Jana w 1 i 9 wierszu, że Jan pisze o swoim ich doświadczeniach. I wiecie, jakich używa słów? W cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie. Cierpliwe wytrwanie przy Jezusie. Podoba wam się to określenie? Niebo oczekuje od nas, abyśmy cierpliwie wytrwali przy Jezusie. Gdy nawet nie będziemy wszystkiego do końca rozumieć. Gdy na przykład nie rozumiemy tajemnicy bóstwa, tajemnicy wcielenia, na ile tak naprawdę Chrystus był podobny do nas, gdy borykał się z pokusami i tak dalej. Wiele rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego to tak długo. Już wszyscy się przekonali, jak zło wygląda, jakie ma prawdziwe oblicze szatan, a jednak tak długo to trwa. I dopiero któregoś pewnego dnia niebo nam objawi to, że ta walka, ta kontrowersja między dobrem a złem była bardziej skomplikowana, niż mieliśmy w ogóle pojęcie na ten temat. I dlatego dzisiaj mówimy, Panie, jeśli Ty... Tak się nam wydaje, że to długo trwa. To ma jakiś sens, ma to jakieś uzasadnienie. Panie, ufamy Ci, bo jesteś miłością. Wiecie, cierpliwe wytrwanie przy Jezusie, nawet gdy Go nie rozumiemy. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale jest powiedziane, że do uczniów Jezus powiedział, a wy wytrwaliście przy mnie, gdy w moich pokuszeniach wytrwaliście. Dlatego ja zapraszam was, żebyście usiedli na tronach i sądzili 12 pokoleń izraelskich. Ale wy byliście tymi ludźmi, którzy wytrwaliście w czasie moich zmagań. Wytrwaliście. Był też taki krytyczny moment, który opisany jest w Ewangelii Jana w 6 rozdziale i koniecznie musimy go otworzyć. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Pan Jezus wtedy dzieli się prawdą, ale to była trudna prawda. Byśmy powiedzieli, że to była taka teologia z wyższej półki, bo on mówił, że mają spożywać jego ciało, pić jego krew. I tak im to było trudno zrozumieć tą metaforę, tą przenośnię. Wiele ludzi się wtedy zgorszyło. No to tam, że obcy się zgorszyli. Ale wiecie, Jan 6:66. Jan 6:66. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wiecie, co się stało? Już w tamtym czasie był ten wirus. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. I to, co się stanie dalej, jest bardzo interesujące. Wtedy Jezus rzekł do 12: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, a do kogo pójdziemy? Do kogo? Drodzy bracia i siostry, jaki mamy wybór, jeśli stracimy Chrystusa? Jeśli byśmy Go opuścili, bo On nas nigdy nie opuści, ale my na skutek pewnych decyzji możemy Go opuścić. Do kogo pójdziemy? Do kogo? Do bożków? Do bałwanów, o których będziemy studiować w Księdze Izajasza dzisiaj? Czy do Boga, który się nie męczy, który daje spracowanemu siłę. Młodzieńcy upadają, ale ci, którzy ufają Panu, nabierają nowej siły. O, kochani, to jest korona Bożego objawienia, ten fragment. Trzymajmy się go mocno. Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. Myśmy poznali, że Ty jesteś tym obiecanym Mesjaszem, Synem Boga żywego. Kochani, gdybyśmy nawet przeżywali taką chwilę, gdybyśmy przeżywali, że nie rozumiemy drogi, jaką Bóg prowadzi nas przez nasze doświadczenia. To i tak to pytanie jest aktualne. Panie, do kogo pójdziemy? O, jak się dobrze czujemy w Twojej obecności. Jak patrzymy na te Twoje ręce, które błogosławią, które uzdrawiają, które tulą małe dzieci, które odganiacie ode mnie, mówi Jezus. Te ręce. Ta Jego dobroć na twarz. Wiecie, nawet Piłat, sądzący Chrystusa, to zauważył i pomyślał sobie, jak niech jeszcze raz popatrzą na Chrystusa. No popatrzcie jeszcze raz. Oto człowiek. Na pewno zmienicie zdanie. Na pewno nie będziecie go chcieli ukrzyżować. Popatrzcie na niego. Popatrzcie na jego twarz. Przepełnioną miłością, taką najprawdziwszą troską, współczuciem. To wszystko wypisane na tej twarzy. Panie, do kogo pójdzie? Jeśli byśmy Ciebie stracili, do kogo pójdzie? Dlaczego mamy problemy z wiarą? Dlatego, że często wiedzę, którą mamy o Bogu, mylimy z wiarą. My tak dużo wiemy o Bogu. Znamy całe fragmenty Słowa Bożego, ale to jest wiedza. To jest wiedza. Do tej wiedzy musimy dodać właśnie to bezgraniczne zaufanie, a to dopiero nam życie i doświadczenia pokazują, czy to mamy. Nie mylmy więc wiary z wiedzą albo wiedzy z wiarą. Wiecie, taka malutka dygresja, to jest tak, jak często mylimy pobożność z krytycyzmem. Wiecie, diabeł mnie też kusi, więc ja to mówię w oparciu o swoje doświadczenie. Jak sobie tak pogadam o grzechach innych ludzi, przepraszam, ja się z wami utożsamiam teraz, więc jak sobie tak podgadamy, tak sobie tak zdrowo pogadamy o grzechach innych ludzi, to wiecie, jak się czujemy wtedy? Tak pobożnie. Bo wtedy się tak czujemy, że jesteśmy lepsi od innych i my mamy prawo. My mamy prawo o tych grzechach, o tych słabościach innych ludzi powiedzieć. To jest taka sama pomyłka, jak tego świętego spokoju, świętego w cudzysłowie, z Bożym pokojem. A więc wiedza nie wystarcza. To musi być najprawdziwsza wiara, zaufanie. Jeszcze kilka słów na temat wzmocnienia naszej wiary. Jak to robić? Jak ćwiczyć tą wiarę? Na początku był przeczytany przepiękny tekst, bardzo mi się podoba, że Pan Jezus w ramach swoich modlitw, wstawiennictwa, arcykapłaństwa ma szczególny rodzaj modlitwy za nami. W jakim kontekście? W jakim kontekście? Aby nie ustała wiara Twoja. Piotrze, a tam możemy włożyć każde imię nasze. Droga siostro, drogi bracie, mówi Twój Zbawiciel, ja prosiłem za Tobą, bo szatan się uwziął i się zawziął i postanowił Was zniszczyć, przesiać, żebyście wraz z tymi plewami się zagubili na klepisku. No, to jest tak powiedziane. Łukasz 22 rozdział, wiersz 31, 30, 31 i 2. Ale ja prosiłem za Tobą. Czy znacie takiego Jezusa, który prosi za Wami, aby Wasza i moja wiara nie ustała w tym czasie największego kryzysu? Jak Chrystus chce nam pomóc? Chce dać nam przede wszystkim i nade wszystko swoją wiarę. Swoją wiarę, tak jak daje nam swoją sprawiedliwość. A skąd ja o tym wiem? Wiem z objawienia świętego Jana z 14 rozdziału, że tylko ci ludzie w tym ostatnim doświadczeniu, które jest przed nami, wytrwają, którzy mają cierpliwość świętych i co? Wiarę Jezusa. Wszystkie przekłady, te dobre przekłady mówią wiarę Jezusa. Nie w Jezusa, wiarę Jezusa. A jaka to była wiara Jezusa? Króciutko. To były takie niesamowite więzi Jezusa ze swoim Ojcem, że On mógł powiedzieć, ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest cud i szczyt wiary. Jak któregoś dnia będziemy mogli powiedzieć, ja i mój Pan, w cudownej społeczności jest taka pieśń. Ja i mój Pan, no prawie jedno jesteśmy. Nie dlatego, że jestem Bogiem, ale tak, jestem w Nim. To jest szczyt wiary. To jest nasze pragnienie. To jest odłączenie naszej ufności, naszej wiary od wszystkiego, co jest wokół nas. To jest odłączenie wiary od, proszę mnie dobrze zrozumieć, od Kościoła, od innych wierzących, od administracji. Bo przyjdzie taki czas, że z niczego nie będziemy mogli skorzystać, a nawet te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, co wymieniałem, to, co jest organizacją, to może być wielkim problemem i to nam nie pomoże. Co chcę powiedzieć? Wiara Jezusa. Wiara Jezusa została najpiękniej wyrażona tuż przed śmiercią, kiedy Jezus powiedział, wy wszyscy mnie opuścicie i się zgorszycie ze mnie. I każdy z was do swoich pójdzie. No i tak się stało. I teraz wiara Jezusa. Najpiękniejsza melodia, symfonia nieba. Ale ja nie jestem sam. Ale ja nie jestem sam. Mój Ojciec jest ze mną. To jest wiara Jezusa. Chociażby upadł cały Kościół, cała administracja, wszyscy. Ale ja nie jestem sam. Nie dlatego, że jestem takim bohaterem, ale Ojciec mój jest ze mną. On mnie umiłował. Wiara Jezusa to jest wiara tylko oparta na więziach z niebem. Nie z kimkolwiek czy z czymkolwiek. Ja dzisiaj mogę mówić bardzo długo, boście mi nie powiedzieli, kiedy mam skończyć. Ja nie wiem kiedy. Jak wzmacniać wiarę? Krótko. No trzeba ją żywić. A Jezus powiedział, słowa moje są ziarnem. Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo. Wiecie, Słowo ma moc. Czy naprawdę nadal wierzymy w to, że Bóg Słowem stworzył nieskończony pierwszy kosmos, wszechświat, a potem ziemię? Jak On to zrobił? No przez Słowo. Jakie Słowo? No te, które mamy i tutaj. Jak was stworzył? Jak stworzył Adama i Ewę? Słowem. To Słowo ma niesamowitą moc. Jak się zachwycamy nad tym pięknem natury, to stało się przez Słowo Boże. Słowo Boże ma moc. Pan Jezus też dał przykład, jak był na ziemi, to tym Słowem uzdrawiał, tym Słowem naprawdę skutecznie pocieszał. Tym Słowem wołał na umarłych i oni powstawali. A więc mamy żywić naszą wiarę Słowem Bożym, bo to Słowo ma moc dokonywania największych zmian, najcudowniejszych. Po drugie, mamy też zrozumieć, jak funkcjonują Boże obietnice w tym Słowie. Boże obietnice nie są puste. W Bożych obietnicach od razu znajduje się dar, o którym jest mowa w obietnicy. I znajduje się też i moc. Jaki przykład? No jak mam ziarno na ręku, wyobraź sobie, że mam. To w tym ziarnie pszenicy, co widzicie? Co widzicie? Cały kłos, a potem całe łany. Jak mam tu żołądź na ręce, to co widzicie w tym żołędziu? Całe potężne drzewo, dąb, niesamowite drzewo, piękne, dęby stare. Jak patrzycie na obietnicę, nie patrzcie tylko na jakieś słowa, ale znajdźcie Boga i ufajcie Mu tak, że od razu w tej obietnicy jest dar. I jeśli Bóg, Jeśli przyjęliśmy obietnicę i zaakceptowaliśmy obietnicę, już otrzymaliśmy dar w niej obiecany. Czy tak do tego podchodzimy? To jest takie traktowanie Bożych obietnic. Modlitwa. O modlitwie już mówiliśmy trochę. Ale właśnie modlitwa wiary to jest modlitwa, w której całe kierownictwo w naszym życiu, myśleniu oddajemy Bogu. Dlaczego? Bo Mu ufamy. I wiemy, że Jego myśli są lepsze niż nasze myśli. Że On wie lepiej niż my. Ja wiem, że to jest trudne do zaakceptowania. Ale właśnie na tym polega wiara. Że nie wiem, a wierzę. Wiecie, kto tak pierwszy raz powiedział? Pascal. W XVII wieku. Wielki uczony. Nawrócił się. Miał taką noc, w której się nawrócił i wołał tak. Ojcze Abrahama, Izaaka, Jakuba, ale ojcze nie uczonych, ani nie filozofów. Ale tych najprostszych ludzi, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli. Noc ognia. Pascal się nawrócił. I inni agnostycy i ateiści się nawrócili. Immanuel Kant tak pięknie powiedział. Jaki jest dowód na istnienie Boga? Gwiaździste niebo nade mną, jak tak popatrzę, to już nie wątpię. No jakże wątpić? I ten zakon moralny w moim wnętrzu, sumienie, zakon moralny, który Bóg włożył w moje ciało, w moją psychikę, są dwa dowody. Ja nie wiem wszystkiego, jak udowodnić istnienie Boga. My nie musimy, ale my wierzymy. Wiara to nie do końca wiedza ani nauka. To bezgraniczne zaufanie. I już, drodzy, ostatnia rzecz. Bardzo osobiste pytanie. Pomyśl, bracie, siostro, pomyśl. Jakbyś się czuł, jakbyś ty się czuł, gdybyś oddał życie za kogoś, a ten ktoś nadal by wątpił w Twoją dobroć i miłość. Gdybyś oddał życie za kogoś, a ten ktoś nadal by wątpił w Twoją dobroć. Jakbyś się czuł? Potrzebujemy osobistych więzi ze Zbawicielem. Gdy myślisz o ogrodzie Getsemani, to myślisz tak, że Jezus widział Ciebie. Że to z Twojego powodu On tam upadł i przylgnął do tej ziemi, bo bronił się przed oderwaniem Go od Ojca. Bronił się przed utratą tych więzi, o czym teraz cały czas mówimy. Bronimy więzi. To z Twojego powodu On tak drżał i takie zmiany w Jego ciele nastąpiły, że krwawił. Jeśli widzisz tam siebie, a nie cały świat, i dopóki Jezus będzie Zbawicielem świata całego, a nie Twoim takim najbardziej osobistym, to wiara nasza nie przetrwa. Ostatnie myśli. Nie widzimy Ojca naszego niebieskiego teraz. Nie widzimy Jego wyciągniętych, bezpiecznych ramion, do których On nakłania, abyśmy się rzucili w Jego objęcia. Nie widzimy. Ciemność coraz większa i będzie coraz większe. I przerażenie będzie coraz większe. Tylko słychać ten Jego znajomy głos. Słychać Jego znajomy głos. Dziecko moje, kochane, jestem tak blisko. Rzuć się w moje ramiona. Wytrzymasz to doświadczenie. To ja jestem naprawdę. Przecież znasz mój głos i możesz rzucić się w moje ramiona, chociaż nie widzisz tych ramion, a ciemności coraz większe. Jezus powiedział i nikt nie wydrze ich z ręki mojego Ojca. Amen. Thank you.
Twoim tylko już chcę być. Tobie grzechy swe wyznaję, z Tobą, Jezu, pragnę żyć. Przyjmij, Jezu, mnie. Przyjmij, Jezu, mnie. Tobie Zbawicielu drogi dziś oddaję się. Wszystko to
się. Panie Boże, Zbawicielu, dziękujemy, że tym naszym apelem, a także decyzją i poświęceniem naszych serc Tobie była ta ostatnia pieśń. To znaczy wierzyć, to znaczy ufać Tobie bez granic. Bezdyskusyjnie, to znaczy oddać Ci wszystko. Oddać Ci całe kierownictwo w naszym życiu i zgodzić się z Tobą, bo jesteś miłością. Panie Boże, prosimy tak bardzo o dar mocnej wiary. My nie możemy mieć byle jakiej wiary teraz, bo nie przetrwamy, nie przejdziemy zwycięsko przez te doświadczenia, które są przed nami jeszcze. Prosimy, Boże, zbuduj takie silne więzi między nami a Tobą. Niech nic nam i żadne trudności nie zabiorą tych więzi. Bardzo o to proszę. Proszę o to w imieniu całego Kościoła Twojego, który się tu zgromadził. Proszę szczerze za wszystkimi i za sobą. I proszę, Panie, nie przestaj się modlić za nami i za naszą wiarę. Bardzo o to prosimy dzisiaj. Dziękujemy, Zbawicielu, że jesteś tak cierpliwy i tak kochający, tak wyrozumiały wobec tych, którzy nawet mają chwilę zwątpienia. Zbliżasz się do nich znowu i pokazujesz im cuda miłości, które dokonujesz, i oni wracają do równowagi wiary. Pozwól, Boże. Może ktoś jest na tym miejscu, kto jest przygnębiony, kto częściej płacze niż śmieje się. Może jest ktoś, w rękach czyich wiara drży i wypada z serca. Boże, dziękuję i wiem, jak postąpiłeś z Janem Chrzcicielem, że trzciny nadłamanej nie dołamałeś, a lnu kurzącego nie dogasiłeś. Dlatego dzisiaj wołamy, Panie Boże, jako rodzice. Większość z nas tu są rodzice, dziadkowie, babcie. Za naszymi dziećmi, za naszymi rodzinami. Jeśli w ich sercach, w sercach dzieci byłyby ostatnie iskierki wiary, Panie, daj, aby powiał Duch Twój i ten powiew rozniecił te iskierki w wielki ogień żywej wiary. I tak się stanie. Dziękujemy gorąco za to. W drogim, cudownym imieniu Pana Jezusa. Amen.